Część druga. Sito i piasek. Czytali przez całe długie popołudnie. Zimny listopadowy deszcz padał z nieba na cichy dom. Siedzieli w przedpokoju, ponieważ salon wydawał się szary i pusty, odkąd ze ścian zniknęło pomarańczowo-żółte konfetti, race świetlne, kobiety w sukienkach ze złotej siateczki i mężczyźni w czarnym aksamicie, wyciągający 100-funtowe króliki ze srebrnych kapeluszy. Mildred popatrywała na martwy salon z obojętnym wyrazem twarzy. A Montag przechadzał się w te i z powrotem. Przykucał i nawet po 10 razy odczytywał na głos wybrane fragmenty.
Nie sposób precyzyjnie określić moment, w którym rodzi się przyjaźń. Tak, jak gdy kropla po kropli napełniamy naczynie, aż przychodzi kropla ostatnia, która je przepełni. Tak i w długim ciągu dobrych uczynków jest ten jeden, ostatni, który przepełnia serce.
Usiadł i wsłuchał się w szum deszczu.
Czy to właśnie było w dziewczynie z sąsiedztwa? Tak bardzo staram się to zrozumieć.
Ona nie żyje. Porozmawiajmy o kimś żywym, na litość boską.
Nie oglądając się na żonę, przeszedł roztrzęsiony do kuchni, gdzie stał i długo patrzył, jak deszcz bębni o szyby, zanim w końcu wrócił do skąpanego w szarym świetle przedpokoju. Wciąż czekał, aż drżenie ustąpi. Otworzył inną książkę.
Ten ulubiony temat. Ja sam.
Zmrużył oczy i zapatrzył się na ścianę.
Ulubiony temat. Ja sam.
To rozumiem.
Ale ulubionym tematem Clarice wcale nie była ona sama, lecz wszyscy poza nią. Ja również. Była pierwszą od wielu lat osobą, którą naprawdę polubiłem. Pierwszą, jaką pamiętam, która patrzyła prosto na mnie w taki sposób, jakbym naprawdę coś znaczył.
Zważył obie książki w dłoni.
Ci ludzie od dawna nie żyją, a ja wiem, że ich słowa w taki czy inny sposób prowadzą do Clarice.
Na zewnątrz, pod drzwiami w deszczu, ciche chrobotanie. On tak zamarł bez ruchu. Mildred przycisnęła się plecami do ściany. Zaparło jej dech w piersi.
Ktoś... Ale przecież drzwi... Dlaczego głos nie mówi, że...
Wyłączyłem go.
Przy progu długie badawcze niuchnięcie i wydmuchnięty obłok elektrycznej pary.
To tylko pies. Nie ma się czego bać. Mam go pogonić?
Cii, nie ruszaj się.
Cisza. Kapanie zimnego deszczu i woń błękitnej elektryczności przesączająca się pod drzwiami. Mildred kopnęła jedną z książek.
A książki to nie ludzie. Ty czytasz, a ja się rozglądam i nikogo nie widzę.
Gapił się na salon, szary i martwy jak ocean, który mógłby zatętnić życiem, gdyby tylko ktoś włączył elektroniczne słońce.
Tymczasem moja rodzina to są ludzie. Rozmawiają ze mną, śmieją się, kiedy ja się śmieję. No i te kolory!
Wiem.
Poza tym, gdyby kapitan Beatty dowiedział się o tych książkach...
Zawiesiła w zadumie głos. Na jej twarzy odmalowało się najpierw zadziwienie, a zaraz potem zgroza.
Mogłoby tu przyjść i spalić dom razem z rodziną. To okropne. Pomyśl o tym, ile wyłożyliśmy pieniędzy. Dlaczego miałabym czytać książki? Po co?
Po co? Dlaczego? Parę nocy temu widziałem najstraszliwszego węża na świecie. Był martwy, ale zarazem żywy. Widział, jednocześnie nie widział. Powinnaś go zobaczyć. Mieszka w pogotowiu ratunkowym. Mają tam w kartotece raport, w którym wyliczyli wszystko, co wąż z ciebie wyssał. Miałabyś ochotę podjechać tam i go przejrzeć? Mogłabyś sprawdzić pod Guy Montag albo pod Strach przed wojną. A może wolałabyś zobaczyć ten dom, który spłonął wczoraj w nocy, pogrzebać w popiele, poszukać kości kobiety, która podpaliła własny dom. A co z Clarice McLean? Gdzie mamy jej szukać? W kostnicy? Słuchaj!
Bombowce przecięły niebo nad domem, sapiąc, pomrukując, świszcząc jak gigantyczny, niewidzialny wiatrak wirujący w próżni.
Jezu Chryste! Co godzinę przelatuje tyle tego cholerstwa? Po jakie licho podrywają się do lotu w każdej jednej sekundzie naszego życia? Dlaczego nikt nie chce o tym rozmawiać? To ty 1960 roku rozpoczęliśmy i wygraliśmy dwie wojny atomowe. Czy przez to, że tak świetnie bawimy się u siebie, zapomnieliśmy o całym Bożym świecie? Czy to dlatego, że my jesteśmy tacy bogaci, a reszta świata taka biedna i że w gruncie rzeczy nic, a nic nas to nie obchodzi? Słyszałem plotki. Świat głoduje, a my najadamy się do syta. Czy to prawda? Świat haruje w pocie czoła, a my balujemy. Czy to dlatego tak nas nienawidzą? Zdarzało mi się słyszeć pogłoski o tej nienawiści już dawno, lata temu. Wiesz dlaczego? Bo ja na pewno nie wiem. Być może książki pozwoliłyby nam choć częściowo wychynąć z jaskini. Być może dzięki nim uniknęlibyśmy popełnienia po raz drugi tych samych przeklętych błędów. Nie słyszałem, żeby te twoje zakichane przygłupy z salonu o tym rozmawiały. Na Boga, mili! Naprawdę nie rozumiesz? Godzina dziennie, może dwie godziny z książką, a może...
Zadzwonił telefon. Mildred złapała słuchawkę. Ha,
Ann! Tak, dziś wieczorem będzie biały klaun.
Montag poszedł do kuchni i rzucił książkę na blat.
Montag, ty naprawdę jesteś głupi. Co dalej? Oddasz książki? Zapomnisz o wszystkim?
Otworzył książkę i zaczął czytać, próbując zignorować śmiech Mildred.
Biedna Mili, biedny Montag, ty też tkwisz w tym błocku. Ale gdzie znajdziesz kogoś, kto ci pomoże? Skąd w tym wieku weźmiesz nauczyciela? Zaraz, chwileczkę.
Zamknął oczy.
Ależ oczywiście.
Znowu przypomniała mu się scena w parku sprzed roku. Ostatnio to wspomnienie często go nawiedzało. Ale dopiero teraz przypomniał sobie szczegóły. Tamtego dnia w parku mężczyzna w czarnym garniturze pośpiesznie schował coś za pazuchu i puścił się biegiem, jakby chciał uciec.
Proszę poczekać! Nie zrobiłem nic złego. Nikt tak nie twierdzi.
Przez chwilę siedzieli w milczeniu w plamie łagodnego, zielonkawego blasku, a potem Montag zaczął mówić o pogodzie. Aż w końcu staruszek odpowiedział wątłym głosem. To było niezwykłe, spokojne spotkanie. Staruszek okazał się emerytowanym angielskim profesorem, który od 40 lat, kiedy to z braku studentów i mecenatu zamknięto ostatnie Kolegium Sztuk Wyzwolonych, tułał się po świecie. Nazywał się Faber, a gdy wreszcie zrozumiał, że nie musi się bać Montaga, mówił miarowym, dźwięcznym głosem, patrząc w niebo, na drzewa i rozglądając się po parku. Po upływie godziny powiedział coś takiego, co Montagowi wydało się nierymowanym wierszem. Z biegiem czasu robił się coraz odważniejszy i niedługo potem znów wyrecytował wiersz inny. Przycisnąwszy dłoń do lewej kieszeni płaszcza, półgłosem wypowiadał słowa. Montag wiedział, że gdyby wyciągnął rękę i sięgnął staruszkowi za pazuchę, wyjąłby stamtąd tomik poezji, ale nie wyciągnął ręki. Jego dłonie spoczywały nieruchomo na kolanach, odrętwiałe i bezużyteczne.
Ja nie mówię o rzeczach jako takich, proszę pana. Mówię o ich istocie. Siedzę tutaj i wiem, że żyję.
I to było wszystko. Prawdę mówiąc, godzinny monolog, wiersz, komentarz. A potem, nie zdradziwszy się w żaden sposób z tym, że wie, iż Montag jest strażakiem, staruszek drżącą dłonią wypisał swój adres na skrawku papieru.
Do archiwum. Na wypadek, gdyby uznał pan, że chce się na mnie zezłościć.
Ależ ja się nie złoszczę.